Dzisiejsza Ewangelia może być dla nas troszkę mało zrozumiała. Niewiele jakby wydawałoby się wnosząca w nasze życie, w nasze dzisiejsze doświadczenie. Jesteśmy świadkami pewnej dyskusji, która się dokonuje. To jest pytanie o Jezusa. Pytanie, kim jest Jezus Chrystus? Pytanie, czy Jezus jest Mesjaszem? Kim jest Mesjasz, który przyjdzie? I oczywiście Żydzi pobożni uczeni w Piśmie konfrontują osobę Jezusa Chrystusa, jego nauczanie z tymi wszystkimi zapowiedziami Starego Testamentu, które mówiły o Chrystusie, o Mesjaszu, kim On będzie, jaki będzie, w jakim kontekście przyjdzie, po to, żeby jakby wypróbować, wybadać, czy Jezus jest tym zapowiadanym, czy Jezus jest tym, który miał przyjść, czy mają Go uznać. Ale człowiek może tak szukać, tak zadawać pytania, żeby nie chcieć odpowiedzieć, żeby nie otworzyć się na prawdę, żeby nie chcieć tej prawdy usłyszeć, bo zawsze usłyszenie prawdy domaga się od nas jakiegoś przewartościowania najpierw sposobu myślenia, a więc metanoi, nawrócenia, uznania, że muszę zacząć myśleć inaczej, ale przede wszystkim domaga się od nas zmiany całego naszego życia, zmiany postępowania, całkowitej przemiany, zmiany kierunku czasem. I to jest dla nas często takie trudne, niewygodne. Wolimy pozostawać w jakimś poczuciu bezpieczeństwa, status quo, w jakiejś swojej wiedzy. Natomiast na drodze wiary jest zawsze tak, że to, co dzisiaj poznaliśmy o Bogu, trzeba każdego dnia na nowo jakby zostawiać, poddawać obróbce, uznawać, że to było dobre na dany moment, ale właściwie droga wiary jest pewnego rodzaju wędrówką. Bo jak człowiek nie wzrasta, to tak samo jak nie jesteśmy w stanie założyć naszych ubranek od pierwszej komunii świętej, będąc dorosłymi, bo to byśmy trochę śmiesznie wyglądali, a pewnie w większości byśmy się w niej nie zmieścili. Więc tak samo jest potrzebne to, żebyśmy ciągle byli otwarci, żebyśmy nie szukali jakiegoś takiego niewłaściwego poczucia bezpieczeństwa w jakiejś swojej takiej schematycznej pobożności, w myśleniu o Bogu, ale byśmy cały czas byli otwarci na to, że Bóg ciągle chce nas prowadzić dalej i głębiej, że Bóg, rozsypując pewną naszą układankę, czasem w trudny, bolesny dla nas sposób, tak naprawdę chce nam dać coś więcej, chce spowodować nasz wzrost. I w taki sposób trzeba dzisiaj patrzeć na tą Ewangelię. Jezus jakby chce doprowadzić, zadając pytania, chce doprowadzić do tego, do coraz większej świadomości, do tego, żeby uczeni w Piśmie musieli zadać sobie pytanie, skonfrontować się, żeby nie pozostali obojętni, żeby ta osoba Jezusa Chrystusa i pytanie o Jezusa niepokoiło ich serce, żeby nie dali sobie zbyt łatwej odpowiedzi, żeby się nie usprawiedliwili. Więc Jezus mówi o sobie, że jest kimś więcej niż tylko syn Dawida. To jest jeden z tytułów mesjańskich. Było wiadomo z zapowiedzi Starego Testamentu, że Mesjasz, gdy przyjdzie, będzie pochodził z rodu Dawida. Dawid otrzymał obietnicę swojego potomka, prawdziwego króla, który nie będzie królował w takim sensie ziemskim, ale będzie panował nad całym narodem, będzie panował w inny sposób zupełnie. I ta obietnica spełnia się w Jezusie Chrystusie, ale jednocześnie właśnie to, co Jezus otrzymuje w takim ziemskim swoim pochodzeniu jako Jezus z Nazaretu, dlatego tu jest szczególnie rola świętego Józefa, który dał Jezusowi prawne pochodzenie z rodu Dawida. Józef pochodził z rodu Dawida, z domu Dawida i dlatego potrzebna była jego rola, żeby w Jezusie Chrystusie spełniły się te zapowiedzi Starego Przymierza. Ale niektórzy zatrzymali się tylko na tym. Jest dzisiaj wielu ludzi, którzy owszem podziwiają Jezusa Chrystusa, którzy chcą w Ewangelii widzieć jakiś zbiór moralnych nakazów, jakiś etos etyczny, jakiś wzór postępowania. Zachwycają się człowieczeństwem Jezusa, jakimś humanizmem ewangelicznym, natomiast nie idą w tym poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie o Jezusa Chrystusa dalej. A to uznanie kolejnych jakby przestrzeni, kolejnych tytułów mesjańskich Jezusa ma nas doprowadzić do jednego, do uznania, że Jezus jest prawdziwym Synem Bożym, do wyznania wiary, że Jezus jest Synem Bożym, który stał się człowiekiem. I to przyjęcie wiary osoby Jezusa Chrystusa jest dla nas zbawieniem. I dlatego Jezus pokazuje im, że mimo, że możemy powiedzieć o Jezusie, Synu Dawida, to trzeba pójść jeszcze dalej, bo sam Dawid nazywa Go Panem. Rzekł Pan do Pana mego. W psalmie dokonuje się tutaj pewien dialog wewnątrz Trójcy Świętej. Bóg Ojciec zwraca się do swojego Syna, który wobec nas jest też Panem, jest Kriosem, a więc jest tej samej natury, jest na równi z Bogiem Ojcem. I to było trudne już do przyjęcia dla Żydów, o ile może byliby w stanie uznać w Jezusie Chrystusie jakiegoś proroka, jakiegoś Bożego posłańca, Mesjasza rozumianego może politycznie, ale uznać, że właśnie ten Mesjasz, ten posłany przez Boga jest nie tylko namaszczony przez Boga, ale jest równym chwale i w majestacie, w naturze, umiłowanym Synem Ojca. To już było dla pobożnych Żydów nie do przyjęcia. To już im się w głowie nie mieściło. Ich myślenie było za ciasne, bo przecież Bóg jest jeden. Jak pogodzić to, że Bóg jest jeden, Jahwe, jeden, jedyny dał przykazanie, nie będziesz miał bogów obcych obok mnie, z tym, że jednocześnie Bóg jest w trzech osobach. Że jest Trójcą. To się nie mieści ludzkiej logice i często, kiedy pychę naszego umysłu stawiamy ponad tym, co Bóg nam chce objawić o sobie samym, wtedy odrzucamy takiego Boga, który przychodzi nam się objawia. I dzisiejsze pierwsze czytanie, które jest listem świętego Pawła skierowanym do Tymoteusza, więc młodego biskupa, który został zrodzony do chrześcijaństwa, do bycia uczniem Chrystusa najpierw, później do tego, żeby przewodził młodej wspólnocie, która zrodziła się z Pawłowego głoszenia. Święty Paweł zwraca się do niego jako do takiego swojego duchowego dziecka. Ty poszedłeś śladami mojej nauki, sposobu życia, zamierzeń, wiary, cierpliwości, miłości, wytrwałości, prześladowań, cierpień, jakie mnie spotkały w Antiochii, w Ikoniu, w Listrze. Jakież to prześladowania zniosłem, a ze wszystkich wyrwał mnie Pan. Zobaczcie, że święty Paweł, można by powiedzieć i posądzić świętego Pawła troszkę o jakąś dozę pychy, że sam siebie wskazuje jako pewnego rodzaju wzór, jako mistrza wobec Tymoteusza. Mówi, poszedłeś śladami mojej nauki, mojego sposobu życia, zamierzeń, wiary, cierpliwości, miłości, wytrwałości, prześladowań, cierpień, jakie mnie spotkały w Antiochii, w Ikoniu, w Listrze. Widzicie, na drodze wiary my potrzebujemy duchowych przewodników. Potrzebujemy tych, którzy w naszej konkretnej sytuacji nas poprowadzą, są dla nas tymi, którzy nas rodzą do wiary przez głoszenie słowa. Święty Paweł mówi sam o sobie w innym miejscu, że nie został powołany do tego, żeby w Kościele sprawować sakramenty, ale spodobało się Bogu, żeby uczynić go apostołem, żeby głosił Słowo Boże i w ten sposób rodził dzieci dla Kościoła. Bo wiara rodzi się ze zgłoszenia Słowa Bożego, zgłoszenia dobrej nowiny. Ale jeśli spojrzymy głębiej, dlaczego święty Paweł może tak powiedzieć, wskazując na swoją osobę, to odpowiedź jest jedna, że on jako przewodnik duchowy dla Tymoteusza staje się najpierw sam całkowicie podobny do Chrystusa. Ten, który o sobie mówi, żyje ja, już nie ja, żyje we mnie Chrystus. Uznałem wszystko za śmieci, umarłem dla tego świata. Zostałem ukrzyżowany z Chrystusem. Święty Paweł staje się jak gdyby widzialną ikoną Chrystusa i dlatego nie zasłaniając swoją osobą, którą całkowicie w sobie wypalił, pozwolił, żeby obumarła, całkowicie w nim pycha, może stać się tym, który dla innych staje się ikoną. Może o sobie powiedzieć, ty poszedłeś śladami mojej nauki, sposobu życia, zamierzeń, wiary, cierpliwości, miłości, wytrwałości. Ten, który został wypróbowany w swoim pójściu za Chrystusem przez prześladowania, przyjął krzyż Chrystusa, przyjął cierpienie, odrzucenie ze względu na Chrystusa i się nie wyparł go, został wypróbowany, ten może o sobie tak powiedzieć. Ja bym się tak nie odważył. Natomiast święty Paweł, nosząc na sobie kajdany, nosząc na sobie rany, wielokrotnie ocierając się o śmierć dla Chrystusa, z powodu Chrystusa, może tak powiedzieć do Tymoteusza. I dalej święty Paweł poucza Tymoteusza i nas dzisiaj, i wszystkich, którzy chcą żyć zbożnie w Chrystusie Jezusie, spotkają prześladowania. Jeżeli chcemy być naprawdę uczniami Chrystusa, to musimy być gotowi, przygotowani, musimy być pewni tego, że spotkają nas prześladowania, że pójdziemy tam tą samą drogą do Faustyny, Pan Jezus mówi, ukazując jej się w męce swojej, oblubienica musi być podobna do swojego oblubieńca. Faustyna dalej mówi, że Pan Jezus przez to dał jej pewność, że czeka ją na jej drodze dużo cierpienia, dużo, dużo doświadczenia, dużo trudu, dużo odrzucenia też ze strony innych. Że to jest jej droga, bo to jest droga jej oblubieńca. Jeżeli jego zaślubiła, jeżeli poszła jego drogą, to będzie szła tą samą drogą, co Chrystus. I wszystkich, którzy chcą żyć zbożnie w Chrystusie Jezusie, spotkają prześladowania. Ale dalej święty Paweł mówi, tymczasem ludzie źli i zwodziciele będą się dalej posuwać ku temu, co gorsze, błądząc, innych w błąd wprowadzając. Gdzie to jest pewna tajemnica w tym zdaniu, kiedy tak sobie dzisiaj jakoś próbuję rozważyć, o co tutaj w tym zdaniu chodzi. To jest pewna tajemnica Bożego dopustu, który do pewnego czasu pozwala, aby w świecie działało zło. Możemy zastanawiać się, dlaczego Pan Bóg nawet to zło dopuszcza w Kościele. Dlaczego dopuszcza nawet, nie wiem, błędną naukę w Kościele, która się wkrada. Dlaczego pozwala i dopuszcza na to, że są fałszywi prorocy i od razu nie reaguje i demaskuje tego. To już święty Paweł mówi, tymczasem ludzie źli i zwodziciele będą się dalej posuwać ku temu, co gorsze. Pan Bóg dopuszcza taką sytuację, kiedy ci, którzy żyją w grzechu, w zgorszeniu, będą coraz bardziej się posuwali, aż do jakiejś ohydy, do całkowitego wyniszczenia siebie, swojego człowieczeństwa. To jest ta tajemnica bezbożności, która działa w tym świecie i która na naszych oczach jakby coraz bardziej się rozwija, posuwa i dziwimy się, że Pan Bóg z nią nie robi jakby porządku. Błądząc i innych w błąd wprowadzając. Tak? Czyli wydaje się, że łaska Boża jakby nie hamuje tego. Że i to jest pewna tajemnica. Mało tego, to są ludzie, którzy żyją w taki sposób, w tej błędnej nauce. Są tymi, którzy nie chcą słuchać prawdziwej nauki Jezusa Chrystusa, odrzucają ją, nie chcą zejść z tej drogi. Czyli oni sami nie chcą zmienić swojego życia. Bóg ma miłosierdzie dla każdego, każdemu daje szansę nawrócenia. A jeśli człowiek ma zatwardziałe serce, to nie chce przyjąć Słowa Bożego. Nie chce wejść na drogę nawrócenia. Co więcej, wplątuje w tą drogę złą także innych. Natomiast to są też ludzie, którzy nie chcą słuchać prawdziwej nauki, prześladują tych, którzy głoszą prawdziwą naukę Chrystusa. To właśnie z ich strony, którzy nie potrafią usłyszeć i przyjąć tego, co głosi Paweł, także występują przeciwko Tymoteuszowi, jako przeciwnicy, i Paweł go przestrzega, że tak będzie, żeby on się nie załamał jako młody biskup, że będą wichrzyciele, będą fałszywe nauki, zobaczcie już w tych takich wczesnych latach chrześcijaństwa, bo to jest jakaś tajemnica Bożego planu, który musi się spełnić, Bożego dopustu, że Bóg jakby pozwoli, żeby zło do pewnego momentu się wypełniło, natomiast wtedy jeszcze bardziej zajaśnie zwycięstwo i prawda objawiona w Jezusie Chrystusie. Ale do Tymoteusza pośród tej całej sytuacji i do nas dzisiaj Święty Paweł zwraca się: ty natomiast trwaj w tym, czego się nauczyłeś i co ci powierzono, bo wiesz, od kogo się nauczyłeś. To jest dla nas wezwanie do tego, żebyśmy cokolwiek by się działo wokół nas, jakkolwiek dzisiaj przedstawiciele Kościoła by głosili jakieś fałszywe nauki, może się tak zdarzyć, to jest taka tajemnica historii Kościoła, że herezje często rodziły się od duchownych, tak mamy, którzy chcieli trochę przedobrzyć intelektualnie, bronić czasem jakichś prawd wiary, na przykład dotyczących Trójcy Świętej Chrystusa i tak przedobrzyli, że chcąc bronić, tak naprawdę zaczęli głosić jakieś fałszywe nauki. Więc to jest jakaś tajemnica, że tak się czasem dzieje. Natomiast Święty Paweł mówi do Tymoteusza, do nas: ty natomiast trwaj w tym, czego się nauczyłeś, co ci powierzono, bo wiesz, od kogo się nauczyłeś. To jest ważne, żebyśmy mieli tą świadomość, od kogo czerpiemy naszą wiarę. Że otrzymujemy ją najpierw od apostołów, od Kościoła. Otrzymujemy ją od prawowitych nauczycieli wiary. Jeżeli rzeczywiście mamy tą pewność wiary, która jest nam głoszona, to trzeba za nią iść. To trzeba być wiernym, nie dać się zwieść jakimś. Zawsze będą się pojawiali ci, którzy będą chcieli nam tą wiarę zniekształcić, porwać. Im bardziej my wejdziemy na tą właściwą drogę, wprowadzić jakiś błąd, błędne nauczanie. Ale Święty Paweł mówi: ty natomiast trwaj w tym, czego się nauczyłeś i co ci powierzono. Ale też nie można tego rozumieć, tego trwania w tym, co ci powierzono, jako braku takiego rozwoju, to o czym mówiłem wcześniej w kontekście Ewangelii, czyli takiej świadomości, że wiara nie może ustawać, że wiara jest czymś dynamicznym, że wiara musi nieustannie, nasze pytanie o Chrystusa, o tego Chrystusa, którego ja znam, którego spotkałem, ona, to pytanie nieustannie musi być świeże w naszym życiu. Nieustannie ja muszę konfrontować ten obraz Chrystusa, który noszę w sobie, którego uwierzyłem, on musi wzrastać we mnie. Musi stawać się coraz bardziej wykształcony we wszystkich wymiarach mojego życia, nie tylko w moim intelekcie, ale także w sposobie mojego życia, żebym ja mógł powiedzieć kiedyś za Świętym Pawłem: ja nie tylko znam Chrystusa teoretycznie, nie tylko znam Ewangelię o Chrystusie, ale ja sam jestem podobny do Chrystusa, bo Chrystus żyje we mnie. Żyję ja, już nie ja, żyje we mnie Chrystus. To jest ta rzeczywistość. Tymoteusz miał to szczęście, że jak mówi dalej Święty Paweł, od lat bowiem niemowlęcych znał Pisma Święte, które mogą cię nauczyć mądrości wiodącej ku zbawieniu przez wiarę w Chrystusie Jezusie. Szczęśliwy Tymoteusz, że od małości znał Słowo Boże, że się karmił tym Słowem Bożym, które kształtowało jego wiarę. Wszyscy mieliśmy i mamy takie szczęście, ale ważne jest, że na pewnym etapie naszego życia Pan Bóg zaczyna nas pouczać, że my otwieramy swoje serce, że chcemy słyszeć Boże Słowo, żeby ono kształtowało. Święty Paweł mówi: wszelkie pismo jest przez Boga natchnione i pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, przysposobiony do każdego dobrego czynu. Słuchamy Słowa Bożego, żeby człowiek Boży w nas wzrastał, żeby stawał się coraz bardziej doskonały, żebyśmy byli zdolni do wypełniania każdego dobrego czynu. To jest właśnie cel słuchania tego Bożego Słowa, obcowania z Bożym Słowem, przebywania z Bożym Słowem, żebyśmy Nim coraz bardziej nasiąkali obecnością z Chrystusem.